Witam na ostatnim przed przerwą wakacyjną audycji w programie Bez Montażu. Gościmy dzisiaj Mariusz Brunka, Fundacja Furmana, także projekt Chojnicka Samorządność. Marian Rogenbuch, przewodniczący Komisji Budżetowej Rady Miejskiej Program 2014 oraz Bartosz Bluma, radny Prawa i Sprawiedliwości, Rada Miejska Chojnic. Dzisiaj mieliśmy 20. sesję Rady Miasta, jedną z najważniejszych w trakcie każdej kadencji, czyli głosowanie, debata nad absolutorium dla burmistrza miasta za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Została ta uchwała przyjęta zdecydowaną większością głosów, 15 za, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Także burmistrz Orsen Szmidze uzyskał absolutorium. Jaka jest Wasza ocena, jeśli chodzi o pracę naszego burmistrza w tej sprawie, w tej materii? Może zaczniemy od Pana Mariusza, później radni, którzy zabrali już głos na sesji.
Ja patrzę na to z boku, no, jako obywatel. I patrzę, podchodzę do tego przede wszystkim z tego punktu widzenia, że to głosowanie, bo przecież jest to akt głosowania w Radzie Miasta, jest przede wszystkim wynikiem decyzji politycznych. Po to się wybiera radnych z określonych ugrupowań, którzy ci radni opowiadają się i wspierają bądź nie wspierają określoną opcję. I w tym zakresie najczęściej ich głosowania są odzwierciedleniem właśnie ich poglądów politycznych, ich opcji, ich związków z tymi bądź
innymi. Ale chyba analizują sprawozdanie.
Jak najbardziej, fakty. Jak najbardziej, bo to tak jest, że kiedy mamy do czynienia z materią, zwłaszcza liczbową, to oczywiście trzeba się do niej odnieść, ale jak z każdą inną materią, można się odnieść szukając tego, co jest za, albo szukając tego, co niekoniecznie jest za. Tak? Biorąc pod uwagę fakt, że pan burmistrz dysponuje absolutną większością w Radzie, to myślę, że gdyby jutro było głosowanie na temat tego, czy jest Duchem Świętym, to też by wygrał takie głosowanie. To nie miejmy co do tego żadnej wątpliwości. Natomiast pan burmistrz oczywiście ma świadomość, że Duchem Świętym nie jest, więc takiego życzenia nie przedstawi.
Taki projekt nie zostanie przedstawiony.
Absolutorium natomiast, bo ja mówię tutaj całkowicie poważnie, musimy dwie rzeczy rozdzielić. Pierwszy to jest akt głosowania, bo jakby zaczniemy porównywać, kto głosował, kto nie głosował za tym absolutorium, to nie możemy przypisywać tym, którzy głosowali, że oni in gremio są gotowi oddać życie za każdy podpunkt tego dokumentu, tej uchwały, tak samo jak ci, którzy ewentualnie nie głosowali za tą uchwałą absolutorium, są jednocześnie absolutnie przekonani, że ten dokument jest
absolutnie. Słowo absolutnie to widzę, często pan stosuje.
Tak. Biorąc to pod uwagę, trzeba jakby te dwie dziedziny rozdzielić. Pierwsze to jest, stąd też nie należy wyciągać wniosków typu takich jakiegoś triumfatorstwa, że prawda, tutaj osiągnęliśmy taki, a taki wynik. Tak? Nie, ten wynik jest po prostu funkcją tych wyborów, których dokonali wyborcy w trakcie wyborów do Rady Miasta. Czym innym jest merytoryczna ocena pracy burmistrza i ona się odbywa na wielu polach. Jednym z tych dokumentów, który jest jakby podstawą tej oceny, jest właśnie to wszystko, co stoi u podstaw podjęcia tej decyzji, a jest to praca i radnych, i komisji rewizyjnej, i samego
Komisji Budżetowej.
Te wszystkie ciała
czuwa cały rok.
Tak, te wszystkie ciała przygotowały dokument, który jest także analizą funkcjonowania jak gdyby tej strony finansowej, od strony finansowej roku funkcjonowania samorządu chojnickiego. I myślę, że trudno byłoby oczekiwać, nie tylko ze względu na arytmetyczną większość czy mniejszość, że takie rozstrzygnięcie absolutnie negatywne powinno być przyjęte. To znaczy trudno mieć pretensje na przykład do kogokolwiek, że głosował przeciw, albo nawet żądać od kogokolwiek, że głosował przeciw, dlatego że przecież mamy wszyscy też taką świadomość, nie wnikając w szczegóły, bo oczywiście nikt z nas nie posiada tak szczegółowej wiedzy, ale przecież mamy świadomość ze zwykłego ogólnego oglądu, tak? Że w tym mieście nie dzieje się tak źle, że finanse się sypią i wszystkim jest jakoś wyjątkowo.
Ale coś na rynku czasem się zdarzyło w ubiegłym roku.
Oczywiście. I teraz tak, trzeba to uwzględnić, gdybyśmy tylko sprowadzali wszystko do tych wypadków, tak, powiedzmy przy pracy, to byłaby to nieuczciwa ocena. Generalnie w samej procedurze absolutorium jest pewien element trudny, to znaczy tu się in gremio wszystko ocenia. Albo wszystko się przyjmuje, że jest ok, albo że nie jest ok. I każdy, kto stoi przed tym wyborem, zawsze stoi przed bardzo trudnym wyborem. I przed tym wyborem stali także radni.
Dokładnie. Panie Bartoszu, pan dzisiaj na sesji praktycznie był jedynym dyskutantem, poza oczywiście burmistrzem, który miał uwagi, miał spostrzeżenia, zastrzeżenia. Ostatecznie głosował, jak zresztą pozostali członkowie klubu Prawa i Sprawiedliwości, w sposób, że tak, że pan się wstrzymał od głosu. Dlaczego? Jakie miał pan uwagi, zastrzeżenia? Dlaczego taka decyzja?
Czy głównym naszym argumentem, który chyba zadecydował o tej decyzji, że nie głosowaliśmy za, tak? Bo nie, tutaj powiedzmy alternatywa za albo przeciw. Tak, nie widzieliśmy, żebyśmy mieli prawo zagłosować przeciw. Tak? Zbyt dużo się dzieje pozytywnego w naszym lokalnym rynku, żeby tutaj móc oddać głos na nie. Decyzja o wstrzymaniu wynikała z tego, że są pewne rysy, tutaj o czym to zresztą pan Mariusz wspomniał. Oceniając wszystko całościowo, trzeba podjąć jakąś decyzję. I głównym argumentem, który zdecydował o głosowaniu wstrzymującym się, było wzrastające zadłużenie naszego miasta. I tutaj
niecałe 54.
Znaczy niecałe 54%, ale tutaj mówię o tym jako progresie, tak? Wzrostu tego zadłużenia w ostatnich minionych dwóch latach, tak? Którego główną przyczyną, jak się okazuje, jest niewykonanie planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości. Co jednocześnie analizując obecną sytuację na rynkach nieruchomości, że ceny rzeczywiście idą w dół, no nie wróży dobrze na przyszłość, gdzie w tym roku dużą częścią przychodu mają być właśnie dochody ze sprzedaży nieruchomości. Stąd nasze
lokali użytkowych.
Lokali użytkowych, ale generalnie samych nieruchomości, bo tutaj również rozważamy jakąś sprzedaż nieruchomości indywidualnych, tak? Jakieś pomysły się pojawiają do końca roku, jeszcze dużo czasu, więc może się zmienić. Oczywiście o tych rysach tutaj też pan Mariusz wspomniał. Te rysy to przejawy tutaj nie wiem, niejakiego. Znaczy ja określałem to mianem konfliktu.
Pan burmistrz raczej nie był.
Znaczy unika tego sformułowania, natomiast
za tym
mówiąc delikatnie sporu, tak, między i przedstawicielami kilku organizacji pozarządowych, które działają w naszym lokalnym rynku. Konflikt, który się pojawił też między, znaczy o zasady naliczania dotacji. Tutaj z jednej strony rzeczywiście może argumentacja.
Jeśli chodzi o przedszkolanie publiczne.
Tak, przedszkolanie publiczne. Jeżeli chodzi o argumentację pana burmistrza, z jednej strony zgadzam się, rzeczywiście prawo jest nieprecyzyjne, natomiast na dzień dzisiejszy niestety musimy to prawo przestrzegać i respektować. Stąd tutaj decyzja o wystąpieniu na drogę sądową właścicieli przedszkoli, no i chwilę obecnie oczekiwanie na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Więc mówię, no jest tych kwestii dużo. No ale głównym tym elementem, który zadecydował, że nie byliśmy za, było na pewno to powiększające się zadłużenie miasta, o którym pewnie będzie mógł więcej powiedzieć jeszcze przewodniczący Komisji Budżetowej.
Panie Marianie, bo pan jest przewodniczącym Komisji Budżetowej, członkiem koalicji, która właśnie in gremio głosowała za. Jak pan, jako radny, jako szef Komisji Budżetowej, ma ocenę realizacji ubiegłorocznego budżetu?
Ja tak na początek po wystąpieniu tutaj pana Mariusza chciałem zapytać, jaki długi mamy czas dzisiaj na dzisiejsze spotkanie. I czy jakiś parytet obowiązuje?
Ciąć nie będziemy.
Bo zaczął tak długo mówić, że mówię, to my z 3 godziny tutaj nie wyjdziemy. I ja będę musiał liczyć czas, że
zawsze mam problemy
z zabieraniem głosu. 15 minut teraz będę mówił, a nie jestem na tyle elokwentny i nie jestem nauczycielem akademickim, żeby powiedzmy tutaj dorównywał panu Mariuszowi, ale to tak tytułem powiedzmy trochę jakby rozerwania sytuacji. Natomiast wracając do dzisiejszego absolutorium, ja chcę powiedzieć tak, że trochę bym się zdziwił, gdyby PiS głosował za udzieleniem absolutorium. Zdziwiłbym się.
Ale zdziwienie było
z uwagi na to, że nie głosował za budżetem przed rokiem. W związku z tym trudno byłoby, żeby dzisiaj powiedzmy głosował za absolutorium.
Czyli za rok będzie za głosował, tak? O co wychodzi?
Miejmy nadzieję. Natomiast no, konsekwencji budżetu 2011 to dokładnie tak wygląda, bo co najmniej wstrzymał się od poparcia budżetu na 2011. Ja chcę powiedzieć tak, dlaczego my głosowaliśmy za, dlaczego ja głosowałem za. Najważniejsze cele strategiczne, które sobie określiliśmy w budżecie 2011, zostały zrealizowane. Proszę zwrócić uwagę na stronę przychodową, stronę wydatkową, nakładów majątkowych. Natomiast jeżeli chodzi o wskaźnik zadłużenia, to faktycznie on wynosi niespełna 54%, 53%, już nie pamiętam, tak? to tak on statystycznie wygląda i tak jest w wielu samorządach. Niestety w Polsce
znaczy, nie ukrywam, że
to trzeba powiedzieć, tak że tak. Niestety tak jest. Natomiast z naszej strony, z naszej strony i tutaj w drobnej części przyznaję rację, gdyby powiedzmy dochody planowane ze sprzedaży mienia, ze sprzedaży praw majątkowych do mienia zostały wykonane, gdyby powiedzmy nie problem o Sosalu i kilku no, jeszcze innych rzeczy.
Brak wpływu z podatku nieruchomości.
To praktycznie byśmy mieli wykonanie dochodów na poziomie około 102%, a automatycznie wskaźnik zadłużenia, ten duży, bo mówimy duży, mały, czyli powiedzmy ten do wskaźnik długu miasta do dochodów, by ukształtował się faktycznie na poziomie nieco niższym od 50%. Pewnie też nie dużo, ale nieco niższym. Natomiast wskaźnik spłat rat kredytu to jest 8 bodajże 56 setnych procenta, z tym, że jedna taka drobna uwaga. Wskaźnik spłaty kredytu no, można poprawiać w perspektywie czasu, rozkładając kredyty
ale to nie zmienia wysokości zadłużenia.
Samej wysokości nie. Także generalnie opowiadam dlatego, że najistotniejsze rzeczy w zasadzie w 100% zostały wykonane. Znaczy ja dlatego byliśmy tak za i jesteśmy za. Podobnie powiedzmy zobaczymy no, analizując wykonanie budżetu za 2012, ale to dzisiaj jest jeszcze przedwczesne, a musimy autentycznie sobie powiedzieć taką rzecz, że my obawialiśmy się kryzysu w 2008 roku. Bardzo. A w zasadzie przeszliśmy obronną ręką, w 2008-2009 roku. 2010 był rokiem bardzo dobrym, bo było sporo środków z zewnątrz. Jakby kończyła się konsumpcja w 2011 roku. Natomiast tak naprawdę skutki kryzysu to my zaczynamy odczuwać w budżecie tego roku i obawiam się, że prawdopodobnie jeszcze
będzie mniej roku środków unijnych.
Z jednej strony mniej środków unijnych, chociaż z drugiej strony, gdyby było paradoks, ale gdyby dzisiaj było dużo środków unijnych, to byśmy ich prawdopodobnie nie potrafili skonsumować, bo nie byłoby
na udział własny
naszej możliwości dołożenia udziału własnego, bo byśmy doszli do 60% albo przekroczyli.
To
tak.
To są wiele w związku z tym
nawet nam na zdrowie wyjdzie, kiedy powiedzmy faktycznie 2012 i 2013 to inwestowanie będzie niższe, mniejsze. I dlatego chodzi o to, żeby w miarę możliwości jakoś logicznie zakończyć Park Tysiąclecia, no a szukać środki na Centrum Kultury, bo praktycznie za nasze nie będzie tak, w stanie tutaj pobudować zdecydowanie.
Tutaj trzeba też tak pamiętać o tym, że bardzo ważne jest to, żeby nie skupiać się może na samym głosowaniu, kto tam podniósł rękę, a kto nie podniósł, tylko nad jakby dokumentem, a ściślej mówiąc tą taką refleksją, bo ten dokument jest wyrazem pewnej refleksji nad stanami finansów miasta, samorządu jako całości i to oznacza, że trzeba uwzględniać te czynniki zewnętrzne, które są w dużej mierze coraz mniej przychylne. One są nie tylko przychylne dla Chojnic, bo to nie jest znów problem taki, żeby szukać, że Chojnice są w gorszej sytuacji. One są i dla samorządów niezbyt przychylne, i dla państwa polskiego w Europie położonego i wpisanego w gospodarkę Unii Europejskiej także i gospodarkę globalną.
Dla firm
oczywiście. I z tego trzeba wyciągać wnioski. To znaczy na bazie właśnie tego dokumentu potrzebna jest taka refleksja, żeby się przygotować, zabezpieczyć i być może nie popełnić błędów, które można byłoby odnaleźć u innych, którzy właśnie traktują taki dokument tylko mechanicznie na zasadzie podniosę rękę za albo podniosę rękę przeciw, bo to na pewno nie wystarczy.
Ja powiem szczerze, mnie zdziwiło na przykład w opinii, którą komisja rewizyjna przygotowała do tego absolutorium. W zeszłym roku pojawiła się informacja, że trzeba zastanowić się albo podjąć działania zmierzające do ograniczenia wysokości zadłużenia. W tym roku, kiedy notabene to zadłużenie wzrosło, takie informacje w samej opinii
tak, jest bardzo szczegółowo dołączona do biuletynu, ta opinia faktycznie.
Czy nie, powiem szczerze, jeszcze z drugiej strony, analizując czy podejmując decyzję o absolutorium, to tak, z jednej strony analizujemy tylko, czy powinniśmy analizować działania finansowe, tak, realizację budżetu, ale z drugiej strony absolutem to zawsze też jest rozliczenie niejako decyzji politycznych podejmowanych przez rządzących i tutaj no, nie zawsze one mają coś wspólnego z finansami.
Natomiast ja mam
zawsze
tak, przy okazji mowy absolutorium prosiłbym zwrócić uwagę jeszcze na taką rzecz, sytuację. Tutaj zresztą w komisji rewizyjnej jest to w którymś punkcie podkreślone i w sprawozdaniu chyba sprawozdanie ono się nazywa finansowym za miniony rok, jak się zmienił majątek miasta. Bo to jest, powiedzmy, też istotna rzecz. Ten wskaźnik, ta kwota, tutaj kwota konkretna jest podana, może nie tyle wskaźnik, świadczy o tym, tak, świadczy o tym, że sporo środków zainwestowaliśmy w miasto.
Ja mam takie pytanie. Zapoznałem się z dokumentem pod nazwą właśnie sprawozdanie z wykonania budżetu. Popełniłem też taki artykuł, rozliczą wykonanie budżetu, 260, przyznaję się, nie przeczytałem wszystkich, ponad moje możliwości czasowe. I w jednym miejscu burmistrz przyznaje się, że kilku inwestycji, które były ujęte w planie, nie zrealizował. Niektóre to wiadomo, przyciągnęła się realizacja jak udział miasta w budowie mostu zwodzonego w Małych Swornegaciach. Ale ja odnoszę wrażenie, że niektóre inwestycje są wstawiane tak jakby były już, nie wiem, wskazane na pożarczym samym początku. Były jakby buforem. Na przykład, dlaczego był wstawiony zakup sezonowego sztucznego lodowiska, czyli Biały Orlik, czy droga pieszo-rowerowa do osiedla Igły. Jak jeszcze nie wszystko było przygotowane, czy pod względem wykupu gruntów, jak jeśli chodzi o ścieżkę rowerową, czy powiedzmy w ciągu roku burmistrz miasta zdecydował, że no, nie bawimy się w Białego Orlika. Czy nie uważacie, że komisje rewizyjna czy budżetowa za słabo naciskała na realizację pełnego planu inwestycyjnego?
Znaczy, ja uważam, że trzeba mieć ambicje, to pierwsza sprawa i trudno byłoby oceniać władze z punktu samorządowe na zasadzie takiej, że one są tak ostrożne, że wypowiadają tylko to, na co mają już absolutnie zgromadzone pieniądze. Bo tak w ogóle życie społeczne nigdy nie funkcjonuje. Trzeba wykazać się ambicją. Problemem nie jest to, że ludzie mają pomysły, mają plany i chcą je realizować. O wiele częstszym problemem w życiu społecznym, to sami obserwujemy, jest to, kiedy ktoś z uporem próbuje realizować coś, wydawać na to pieniądze, kiedy tak naprawdę bardzo szybko po jakiejś kalkulacji okazuje się, że już dawno na to pieniędzy nie ma. To jest przecież problem wielu domów, także chojnickich, ludzi, którzy przeinwestowali, którzy brali kredyty, budując domy.
Czyli generalnie na to polega kryzys, który mamy.
Tak jest, to jest ten właśnie...
Są zamrożone działki.
To jest ten element kryzysu. I to tak naprawdę klasa każdej osoby, i to mówię także tych wszystkich w domach, którzy muszą kiedyś podjąć tą decyzję, trudne decyzje, to jest właśnie umiejętność podjęcia decyzji, że stop, pewne rzeczy nie robimy, a nawet z pewnych rzeczy się wycofujemy. I biorąc pod uwagę to, że decydenci komunalni, oni nie decydują tylko i wyłącznie o sobie, ale przecież decydują o nas, tak? Więc wypada tutaj akurat, za to bym nigdy nikogo nie krytykował, że jest gotowy z tego się wycofać, jest gotowy zmodyfikować swój plan. Także moim zdaniem to jest lekcja, którą wszyscy powinniśmy przejść, wszyscy powinniśmy się nad tym zastanowić, bo czasy, jak mówię, nie są dobre i nie będą w najbliższym czasie najlepsze. I obecnie cnotą powinna być oszczędność i cnotą powinna być realne zakreślanie planów na przyszłość.
To na pewno.
Nie, w tej materii się tutaj w 100% z kolegą Mariuszem zgadzam. Przykład najbliższy, dzisiejszej sesji, gdzie my, i też można powiedzieć, za kilka miesięcy, no tak, chcieliście, powiedzmy, zrobić...
No były zmiany już w budżecie.
Pobudować halę targową przy ulicy Angowickiej. Zupełnie inaczej by wyglądał ten fragment od strony parku, a przeznaczyliście środki na coś innego. I ktoś, kto nie będzie pamiętał, że te środki w zdecydowanej większości przeznaczyliśmy na ulicę Parkową i Krasickiego, Nowotki i Czwartek. Okalające park. To powiedzmy też... No, można postawić zarzut, no przepraszam, ale one zostały nie wiadomo gdzie i na co wydane. Także to, tak jak mówi pan Mariusz, decyzje dzisiaj w czasach trudnych, w ogóle nie ma sytuacji, powiedzmy, takiej, że coś, co się założy nawet na rok czasu, a nie mówię już na okresy dłuższe, a budujemy strategię powiedzmy na 10 lat i też tak, nie można przyjmować takiego
kanału. Na razie na 8.
Co sobie postanowimy dzisiaj, to będziemy za 8 lat realizować, bo otoczenie się zmienia. Otoczenie jest bardzo mobilne, jest bardzo zmienne i trzeba umiejętnie podejmować decyzje. I na pewno w tej jakby kategorii ważności to, przepraszam najmocniej, ale ścieżka do IGU wydaje się, nawet gdyby były wszystkie tam sprawy formalne załatwione, to mimo wszystko no, okazuje się, że nie jest tak ważna jak...
Znaczy ja podziwiam pana burmistrza, bo on jest znany raczej z tego, że wielokrotnie upiera się jak może, żeby zrealizować, bo tutaj wyborcom tak jest, już obiecał. No to fakt, to jest...
Myślę, że pan bardzo zakończył ten punkt.
Uległ nawet swojemu komitetowi wyborczemu.
Rozsądkowo.
Jeżeli chodzi o przecież budowę Chińskiego Domu Kultury, to radni niejako wymogli na burmistrzu.
No, wyhamowali.
To w jakim
procesie? Znaczy, ja tylko słyszałem, więc tutaj państwo wiedzą dokładnie, jak to wyglądało. Natomiast ja powiem szczerze, że w zeszłym tygodniu też czytając jakieś materiały właśnie dotyczące sytuacji na rynkach finansowych i tych budżetów domowych, znalazłem bardzo fajny cytat. Tak? Musimy nauczyć się zarządzać pieniędzmi i nie pozwolić, żeby pieniądze rządziły nam. Tak, cudowny zupełnie tekst na tą obecną sytuację, bo niestety no, życie ponad stan, daleko, że to powiem, przykłady co mamy teraz w Grecji chociażby.
No to naszych babci są tam potrzebne.
Dokładnie, więc tutaj musimy patrzeć na to, jak wydajemy pieniądze i powiem szczerze, że no, tutaj bardzo mnie cieszy, tak, że nie wszystkie pomysły, no, niektóre nawet powiedzmy sobie szczerze, cieszę się, że na przykład nie zostały realizowane, ale są też pomysły takie na przykład z tą halą targową, czy też nie wiem, tutaj teraz nie wiem, no szybko nie jestem w stanie przywołać, ale kilka tych pomysłów, które mogą być realizowane, są odkładane niejako na lepsze czasy, tak? Czekamy, żeby były zrealizowane, bo ja uważam, że tych potrzeb bieżących jest na chwilę bieżącą tyle.
Skatepark na przykład w parku. Tak.
Powiem szczerze, że no, tutaj no, to jest ten z elementów, który według mnie powinien być jednej z pierwszej kolejności. Pytanie o koszty, bo rzeczywiście ten koszt, który gdzieś tam się pojawił,
może zbyt ekstrawagancki
zrobiony, tak?
No, ale według mnie wolałbym pieniądze wydać na kilka ścieżek rowerowych, jak na skatepark. A to chyba zależy od wieku. To chyba nam zależy.
My jako rowerzyści, zdecydowanie.
Pan Marian dzisiaj do studia przyjechał na rowerze, także myślę, że będzie popierał.
Dobrze, że mam ścieżkę.
Myślę, że słowa pana Bartosza bardzo dobrze pasują do kolejnego tematu naszej dzisiejszej dyskusji. Czy nas stać na kupno, bo tak dzisiaj usłyszeliśmy na dzisiejszej sesji Rady Miasta, czy nas stać na skorzystanie z propozycji syndyka Mostostalu. Proponuje on zakup przez władze miasta, przez nasze miasto biurowca za kwotę, tak jak słyszeliśmy na sesji, 5 milionów złotych. Już kiedyś pan burmistrz wspominał, że myśli nad tym, żeby ewentualnie tam powstały mieszkania socjalne. Jest zlecona bodajże opracowanie koncepcji panu architektowi miejskiemu, żeby jak to by wyglądało, jak to by kosztowało.
Ja przepraszam, że przerwę. Myślę, że zdecydowanie, ja osobiście jestem zdecydowanym przeciwnikiem przejęcia tego za, powiem prawie, że bez ogródek, jakiekolwiek pieniądze.
No właśnie, generalne pytanie, czy nas stać? Co myślicie o tym?
Moim zdaniem nie, absolutnie. Z dwóch powodów. Tam trzeba będzie w ten obiekt włożyć więcej pieniędzy niż kosztowałby na zakup, to po pierwsze. A po drugie, ja wiem, zdaję sobie sprawę, że my tych pieniędzy, które w postaci podatku, zaległych podatków
nie możemy skompensować.
Nie możemy skompensować i powiedzmy jeszcze mamy płacić. Zdecydowanie nie.
Nie jest to...
Ja myślę, że po prostu tutaj moje zdanie jest takie, jak było przed rokiem w zakresie budowy Chojnickiego Centrum Kultury za własne środki bez dotacji i rozpoczęcia inwestycji jeszcze w 2011 roku. Tak samo myślę, że jeżeli chodzi o budynek administracyjny, po prostu tam będą za duże nakłady. Z innych względów wydawałoby się, że może okej, ja tam się nie znam powiedzmy na sprawach społecznych, czy szczęściem dla miasta jest lokowanie takiej dużej liczby mieszkańców.
Faktycznie w dzielnicy przemysłowej.
Z jednej strony coś przemysłowej, drugim na powiedzmy takim...
Może, no, może złe słowo, złe słowo
nie, ale taka powiedzmy izolacja. Nie wiem, tutaj trudno mi się na ten temat wypowiadać. Natomiast sądzę, że to są za duże pieniądze i za duże pieniądze jasne. Trzeba włożyć
w modernizację.
Natomiast ja nie wiem, ale co można byłoby za 10 milionów zrobić? pewnie kilkadziesiąt mieszkań socjalnych pobudować od podstaw. My przecież przed laty z burmistrzem oglądaliśmy takie rozwiązanie w Lęborku. Może w taką formułę też...
Ale chyba nie kontenery, panie.
Nie. To były domy, normalne domy pod dachami czterospadowymi, z czterema mieszkaniami. I takich kilka pobudowali.
Ale tak 21 wieku.
Ale nie były to budynki, gdzie było zapleczem
sanitarnym i tak dalej, także nie wiem, jak to funkcjonuje do dzisiaj. My to oglądaliśmy przed przekazaniem do eksploatacji, ale to było przez wielu laty.
Panie Bartosz, pan
znaczy, ja uważam, że to jest naprawdę, no, gdzieś pojawił się taki pomysł, no, być może Mostostal szuka jak największych możliwości, żeby uzyskać kapitał. Natomiast dla mnie tak, ten pomysł jest po prostu nierealny z kilku powodów. Po pierwsze, jeżeli chodzi o środki finansowe na zakup, pierwsze miasto w najbliższym czasie pewnie nie będzie dysponowało taką kwotą, żeby móc przeznaczyć na zakup takiej nieruchomości. Druga sprawa, ale koszty adaptacji, tutaj zgodzę się również z panem Marianem, że koszty adaptacji tej nieruchomości
były
dużo większe niż pewnie budowa budynku od podstaw. No, to jest zupełnie inna technologia, kilkadziesiąt lat temu przecież budowane. No, stan tego budynku, ktokolwiek będzie wyjechał teraz, będzie widział, że jest w opłakanym stanie. I trzecia sprawa to jest marginalizacja tych ludzi, która no, tak do tego by się sprowadzała, bo umieszczenie tych ludzi w dzielnicy niejako przemysłowej, no bo tutaj wśród zakładów właściwie, po drugie w takiej ilości, to nic, tylko by potem pogłębiało niejako patologię, tak, które mogą się też tam rodzić. Nie ma nic gorszego. Według mnie to jest jeden z najgorszych pomysłów, który mógłby zostać realizowany i myślę, że tu pan burmistrz i my jako opozycja na pewno będziemy przeciw, ale liczę, że nawet tutaj koalicja będzie przeciwna.
Pan no cóż, Brunka,
gdyby ten kapitał rzeczywiście miał w jakikolwiek sposób ratować Mostostal, rozwijać Mostostal, może tak bym to powiedział, to może bym się nad tym zastanowił. Ale przecież pamiętajmy, że tak naprawdę chodzi o zaspokojenie wierzycieli. Tak naprawdę te pieniądze znikną z budżetu miasta, budynek będzie taki, jaki jest. I nic więcej na tym nie zyskamy. Tak naprawdę będziemy mieli problem. Ja chciałbym tylko zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o duże obiekty, to właściciele tych dużych obiektów w końcach mają duże problemy z zagospodarowaniem. Poza tym wszyscy jesteśmy, że tak powiem, obecnie obserwatorami zmieniającego się rynku nieruchomości, nie tylko w Chojnicach. Tak naprawdę do końca jeszcze nie wiemy, w jakim kierunku to pójdzie i lepiej być ostrożnym i no, nie wybiegać za wcześnie i nie wykładać jakichś na to środków. I wreszcie to, co jest naprawdę przy tej okazji potrzebne, to jest potrzebna nam wszystkim poważna dyskusja, spokojna, ale jednak poważna dyskusja ukierunkowana na zmianę polityki pewnej mieszkaniowej, o wprowadzenie tutaj więcej mechanizmów, większej ilości mechanizmów rynkowych.
To już pan chyba kilka razy powtarzam,
przede wszystkim uczynienie z mieszkańców właścicieli spowoduje przede wszystkim to, że ci ludzie, którzy efektywnie tak naprawdę nie wykorzystują tych nieruchomości, a tylko są w nich zameldowani, płacą oczywiście co miesiąc, ale nie, tak naprawdę znamy ci, którzy mieszkają albo mają rodziny w ZGM-owskich domach, wiedzą o tych pustostanach, gdzie babcia, ciocia, ktoś tak naprawdę nie mieszka w tym mieszkaniu, mieszkanie jest puste, jest tylko opłacane. Otóż w tej sytuacji
odblokować
to, wprowadzić to na rynek i moim zdaniem to ma większe znaczenie niż tylko kwestia finansowa, bo tutaj przede wszystkim chodzi o to, żeby też zaobserwować moim zdaniem narastający problem ludzi, którzy niedługo będą musieli zweryfikować swoją poprzednią decyzję o budowie własnego domu
lub kupna mieszkania
i będą musieli sprzedać ten swój dom, żeby się rozstać grzecznie z bankiem i te pieniądze, które mi zostaną, tak naprawdę będzie szansa na to, żeby mogli wykupić dom, mieszkanie babci albo cioci. I to jest wielka szansa dla miasta, że ci ludzie wrócą do Chojnic i będą tutaj zostaną. Bo jeżeli im będzie brakowało na wykup tego mieszkania, to oni wtedy nie mają z tego domu, który włożyli swoje pieniądze, spakują się i wyjadą z tego miasta. Mm-hmm. I to jest wielka decyzja, którą trzeba będzie podjąć teraz.
Nie będzie dzieci w przedszkolu.
Nie chodzi tylko o kwestie fiskalne. Tu chodzi przede wszystkim o kwestię tego, że wielu ludzi, szczególnie młodszych, mówię tu o 30-latkach, którzy tak naprawdę w tym mieście zadecydują o tym, czy ono będzie się rozwijało, czy nie. Otóż oni są dzisiaj, będą podejmować decyzje. Jednym z ważniejszych elementów w podejmowaniu decyzji o tym, gdzie mieszkam, nie jest wcale to, czy ja zarabiam mało, czy dużo w jakiej miejscowości, tylko na ile ja przeliczę to, że jestem w stanie przez ile lat zbierać, żeby kupić swoje samodzielne mieszkanie. I z tego względu Nam jest potrzebna tego rodzaju nowa polityka, a to z kolei, te mechanizmy rynkowe pozwoliłyby tutaj wywołać, rozwinąć ten rynek i na jakimś etapie także wywołać sprawę mieszkań socjalnych, bo oczywiście część ludzi nie wykupi tych mieszkań, szczególnie ci, którzy są w bardzo trudnej sytuacji, szczególnie ci, którzy pobierają te nieszczęsne zasiłki, dodatki i na tym i ten problem społeczny też będzie musiał być rozwiązany, ale on będzie musiał być rozwiązany przez restrukturyzację tych mieszkań. To nie może być taka sytuacja, w której obserwujemy, że w centrum miasta, tak jak w wielu miastach europejskich, w centrum mieszkania są najdroższe i są najbardziej prestiżowe. U nas często w prestiżowych kamienicach mieszkają w mieszkaniach ludzie, którzy nie płacą za te mieszkania, albo tak naprawdę za które płaci miasto. A więc nowa polityka mieszkaniowa, ona jest nam wszystkim bardzo potrzebna.
Myślę, że chyba jesteśmy praktycznie zgodni w tym, w tej sprawie. I chciałbym jako ostatni temat naszej dzisiejszej dyskusji zaproponować zastanowienie się nad reperkusjami ważnego wydarzenia sprzed 23 lat. Dzisiaj mamy 4 czerwiec. Ta data może się kojarzyć z takimi wydarzeniami jak odwołanie rządu Jana Olszewskiego, które było w 92, czy krwawe stłumienie studenckiej demonstracji na placu Tiananmen w Pekinie właśnie też w 89 roku, ale ja bym chciał, żebyśmy zastanowili się nad tym, co się wydarzyło w Polsce tego samego dnia, co te wydarzenia w Pekinie. Gdyż jest to rocznica pierwszej, prawie demokratycznej, tak to nazwijmy, wyborów parlamentarnych w Polsce. Okazało się, jak zresztą trafnie przewidziała Joanna Szczepkowska w dzienniku telewizyjnym, był to w zasadzie początek końca ustroju, początek końca PRL-u. Czy uważacie, że w tych 23 latach nasz kraj wykorzystał wszystkie możliwości, jakie dała demokracja i wolny rynek? Może pan Bartosz najpierw, jako najmłodszy.
Jako najmłodszy, tak? Powiem szczerze, w momencie tych przemian, ja zacząłem uczestniczyć w szkole podstawowej, więc nawet mój proces edukacji już rozpoczął się w wolnej Polsce. Tutaj bez ogólnie.
Czyli nie ma, ale nie ma takiego porównania.
Właśnie nie mam po pierwsze porównania, ale z drugiej strony też nie mam jakichś osobistych obciążeń, tak? Że coś ja
odczułem. Podlega panu lustracji.
No, o to
też bardzo ważne.
Oczywiście tutaj akurat to mnie nie obejmuje. Natomiast nie o to chodzi tutaj. Pytał pan, czy wykorzystaliśmy te szanse, które nam dała demokracja. Uważam, że jeszcze ich nie wykorzystaliśmy. Z tego względu, że my tej demokracji się musimy jeszcze dużo, dużo uczyć. Z tego względu, że te 20-30 lat w porównaniu do demokracji, nie wiem, choćby Stanów Zjednoczonych, która funkcjonuje kilkaset lat, gdzie te procedury demokratyczne jeszcze cały czas trwają, się gdzieś docierają. Ja uważam, że u nas to jeszcze powiedzmy kilkadziesiąt lat musi potrwać. Na pewno musi minąć ten czas, żeby te pokolenia, które no niejako walczyły ze sobą, czy też one tworzyły tą wolną Polskę, te starcia obu obozów, i tego komunistycznego, i tego już solidarnościowego, one muszą niejako naturalnie wyjść z tego obiegu politycznego. Wtedy jest szansa na to, żeby te relacje, te układy, które gdzieś tam jeszcze w zeszłości, które funkcjonowały, zostały niejako odsunięte na boczny tor, żebyśmy mogli sobie ustalić nowe życie. Natomiast z drugiej strony, jeżeli chodzi o przemiany, które zaszły w 89, i uważam, że bardzo niedobrze się stało, że nie doszło do dekomunizacji, do czyli tutaj ta gruba kreska Mazowieckiego, którą on zaproponował, uważam, że powinna być, ale powinna jednocześnie nieść ze sobą rozliczenie tamtego ustroju. Nie doprowadziliśmy do tego. Potem rok 93, powrót Sojuszu Lewicy Demokratycznej do władzy spowodował nic innego. Jak
pierwszy raz był u władzy w 93.
Tak, pierwszy raz był.
Powrót,
znaczy, no, tak powrót, no ale w sensie, że osób, które tworzyły tamten wcześniejszą ten ustrój, po prostu spowodował, że mieli ten czas, żeby niejako podzielić te łupy. Bo nie da się ukryć, większość spółek w tym czasie trafiła w ręce osób, które były związane z, czy działały w partii, biznesy, które się wtedy potworzyły, to niejako, czy prywatyzacja, która postępowała, no ona była dziką prywatyzacją. Tutaj nie ma co ukrywać, że dzisiaj zupełnie inaczej byśmy to zrobili, ale niestety mam już pewne doświadczenia ze sobą, nie jesteśmy w stanie niektórych rzeczy cofnąć. Tak? Mm-hmm. No ja się cieszę, że ja nie noszę tego bagażu obciążeń ze sobą. Potrafię niejako trzeźwo na to spojrzeć. Czasami być może też jest to pewną wadą, bo tutaj gdzieś emocje chociażby związane ze stanem wojennym, ja go oceniam z perspektywy chociażby faktów, tak? Które miały miejsce. Niektórzy jeszcze oceniają to na podstawie tych osobistych doświadczeń z tamtego czasu. No mówię, tutaj te kontrowersje będą, ale to jeszcze trochę czasu musimy.
Ale myślę, że na sesjach Rady Miasta nie ma takich emocji jak w Sejmie. To już. Co ostatnio obserwowałem, szczególnie w tej kadencji ostatniej.
No cóż, ja niestety nie mam takiego takiego odniesienia, bo niestety ten okres, jestem w tym wieku, że ten okres objął już moje dorosłe, że tak powiem, życie. 4 czerwca pamiętam w akademiku po tych wyborach na Bielanach w Toruniu, no raczej prowadziłem tego dnia bardzo, że tak powiem...
Głosował pan, rozumiem, tego dnia.
Tak, po głosowaniu. Prowadziliśmy z kolegami taką rozmowę polityczną, jak to podczas Polacy rozmawiali, plus piliśmy dość mocno alkohol, także...
Z rozpaczy czy z radości?
Jedni ciesząc się, inni z rozpaczy.
Ale z jakiego powodu?
Bo nie, no, ja miałem wtedy bardzo lewicowe poglądy, więc raczej byłem niezadowolony, ale...
Ale wyczuwał pan już koniec, tak?
Na to chciałbym zwrócić uwagę, bo ja miałem wtedy raczej lewicowe poglądy i muszę powiedzieć, że czułem pewien niepokój co do tego wyboru, wyniku wyboru, w przeciwieństwie do wielu ludzi, którzy byli przekonani, że Solidarność przegra te wybory. Z drugiej strony moi koledzy z NZS też nie byli tacy pewni tego, że Solidarność wygra te wybory tak w cuglach. Wszyscy czekaliśmy na wyniki. Natomiast pamiętam, że wieczorem przestało być śmiesznie, a nawet tak lekko strasznie, tak na naszą polskie wydanie, ponieważ obserwowaliśmy to, co dzieje się w Pekinie, w telewizji. Mm-hmm. To był dramatyczny obraz. I muszę Państwu powiedzieć, i tutaj Panie Bartoszu, o wiele łatwiej jest
tego
dzisiaj,
samego dnia.
Otóż o wiele łatwiej...
Ale w tym momencie.
W tym samym dniu.
W tym samym dniu. Nawet wcześniej, dlatego że czas po prostu jest tam wcześniej. Myśmy to obserwowali w ciągu dnia i to było coraz większe przerażenie. Dlaczego? Dlatego, że... I to jest jakby nawiązanie do tego, co Pan mówi. To znaczy, dzisiaj oczywiście o wiele łatwiej jest, a gdyby z perspektywy 20 lat powiedzieć, że można było zrobić to czy tamto. Problem polega na tym, że wszyscy mieli wtedy w czerwcu taką oto sytuację, że przegrywa generał i jego ludzie, bo przegrywają totalnie, ale w Pekinie inni generałowie pokazali, jak trzeba rozwiązać problem. A prezydent, w tym samym czasie...
Nie pójdą
ja jeszcze raz, ja bym chciał też przypomnieć, że prezydent bratniego sojuszniczego państwa, prezydent Rumunii, wówczas zaproponował, w czerwcu, zaproponował, żeby zebrali się przywódcy państw socjalistycznych, żeby powstrzymać to, co dzieje się w Polsce. Czyli... Była taka prosta sytuacja. Ja muszę powiedzieć, że z tej perspektywy, przy dzisiaj bardzo krytycznej ocenie generała Jaruzelskiego, ja muszę powiedzieć to, że po tej klęsce, w gruncie rzeczy totalnej, to, że on jednak zdecydował się nie zejść z tej drogi, oczywiście coś dostał w zamian, prezydenturę, ale to, że nie zdecydował się z tej drogi jednak wtedy zejść, to w dużej mierze u mnie plusuje. Ja mam oczywiście większe pretensje o to, że wtedy, kiedy już nie trzeba było w 90 roku utrzymywać tych porozumień, to bardzo długo utrzymywano wciąż te ustalenia, zamiast je po prostu w tym momencie jednak zerwać, bo w polityce nigdy to nie jest małżeństwo i można zrobić coś wcześniej. Natomiast ja jednak troszeczkę bym za tą grubą kreskę wypowiadaną przez premiera, trochę bym go jednak usprawiedliwiał. Po prostu te okoliczności tamtego 89 roku nie były takie proste. To dopiero potem przychodzi rewolucja tak zwana aksamitna, potem przychodzi upadek muru berlińskiego, bo wtedy już wszyscy wiedzą, że upada komunizm. Natomiast w czerwcu, w lipcu, w sierpniu nikt jeszcze nie miał tej pewności. To było wtedy bardzo gorące lato, gospodarka się sypała.
Jeszcze był 91 rok w Związku Radzieckim.
Przede wszystkim do 91 roku był Związek Radziecki. Do 91 roku istniał Związek Radziecki, istniał Układ Warszawski.
Tak. Nie byliśmy jeszcze przecież w NATO.
To dzisiaj jest o wiele łatwiej jak gdyby nam wszystkim oceniać. Ja jednak jeszcze na zakończenie chciałbym powiedzieć, że ja oceniam te 22-23 lata dużo lepiej, ponieważ ja sobie właśnie przypominam te rozmowy z akademików. Wtedy to nie było dobrego piwa, ani najlepszych alkoholi. Dzisiaj mogę pić o wiele lepsze alkohole niż wtedy te, które piłem. No ale wtedy byłem zdrowszy, zdecydowanie młodszy. Otóż proszę Państwa, ja muszę powiedzieć, to nie tylko ze względu na to, że alkohole są dzisiaj lepsze, ale ja pamiętam te rozmowy. Otóż wtedy byliśmy wszyscy po jakichś wypadach na zachód. A to Berlin Zachodni, a to Wiedeń w Austrii. I muszę Państwu powiedzieć, że my w tych rozmowach takich studenckich to byliśmy głęboko przekonani, że my potrzebujemy 50, 100 lat, żeby nadrobić to, co jest tam. I jak ja dzisiaj patrzę na te 20 parę lat Polski po 89 roku, to ja muszę powiedzieć, że oczywiście my wciąż mamy ogromne zapóźnienia w stosunku do świata zachodniego. Ale powinniśmy być dumni z tego, co nam się udało zrobić, bo tak prawdę mówiąc, bardzo dużo udało.
Inaczej byśmy nie dostali organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej.
Na pewno. To akurat, jak pan wie, to ja mam na ten temat inne zdanie. Ja bardziej cieszę się z tego powodu, że ludzie nie muszą stać w kolejkach, że są w stanie
zbudować
mieszkania, że dostają paszport, że mogą podjąć działalność gospodarczą.
Złotówka wymieniana.
Tak, że nikt mnie nie sprawdza na
granicy.
Tak, że nie muszę wyjeżdżać do Wiednia i handlować na Mexico Plac Marlboro, tak, żeby przywieźć parę dolarów do Polski po to, żeby funkcjonować.
Nie ma książeczek walutowych.
Tak, że studenci dzisiaj bardzo często mogą pojechać i nie są sprawdzani pod tym kątem, czy nie przywożą bibuły.
Możemy legalnie za granicą pracować, a nie na czarno.
Jest wiele rzeczy, jest wiele, jak to się mówi, rachunków krzywd, także w tej Polsce, tej Trzeciej Rzeczpospolitej. Ale postęp jest moim zdaniem ogromny.
Na pewno. Panie Marianie, jak pan ocenia?
Ja chcę powiedzieć tak, że w zasadzie bardzo ciekawe pytanie. Z uwagi na to, że tak się pokuszę o troszkę podsumowania. Nie pytałem nigdy o wasz wiek, moich sąsiadów, tak. Ale wygląda mi na to, że tak mniej więcej to nas chyba dzieli tak 10 czy 12 lat, 20 do 24.
No ojcem mógłby chyba być pana Bartosza.
No na pewno, sądzę, że na pewno. I teraz słuchajcie, jak to wygląda. Najmłodszy to jeszcze chodził do szkoły, tak, podstawowej.
Ja zaczynałem dopiero 80.
Tak, zaczynał dopiero. Kolejny pan Mariusz był na studiach. Tak? No ja już oczywiście byłem dawno po studiach, bo ja skończyłem w 77 roku i słuchajcie, byłem szefem komisji wyborczej obwodu bodajże 17, jeżeli dokładnie pamiętam, ale było to w Polsporcie. I teraz tak, ja byłem członkiem PZPR. Nie pozwoliłem się namówić na studiach, a byłem szefem Rady Wydziałowej EZSP i wydawało się niemożliwe, żeby szef Rady Wydziałowej Dużego Wydziału Politechniki Szczecińskiej, Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu, nie był członkiem partii. W związku z tym mój serdeczny kolega w grupie poprosił rektora Zielińskiego, który odbył ze mną rozmowę, że był moim egzaminatorem z ekonometrii, to wyobraźcie sobie, że miałem trudną sytuację. I wybroniłem się tylko w ten sposób prosty. Panie rektorze, ja do partii nie wstąpię, bo ja chodzę z dziewczyną, my za pół roku bierzemy ślub, ona kategorycznie jest katoliczką, nie możesz, Marian, do partii należeć, albo ja, albo. I się w ten sposób wybroniłem. Przyszedłem, pracowałem w Chojnicach, w PTHW i się nie wybroniłem, niespełna roku czasu byłem członkiem partii.
Ale żona nie przestała chodzić do kościoła.
Rozwodu nie wzięła.
Ja też nie.
Podobnie.
Ale żeby ciekawie wyglądało, tak humorystycznie, legitymację wręczono w dniu 19 marca. 19 marca 79. Czyli świętego Józefa. Tak? Robotnika zresztą. Ale nie o tym chciałem mówić. I teraz słuchajcie, są wybory 4 czerwca, ja jestem szefem komisji i obwodowej komisji wyborczej z ramienia komitetu partii. A moim zastępcą, no dzisiaj już nieżyjący, Ostrowski Grzegorz z ramienia Solidarności, bo taka była zasada, nie? Że szef jest, a wybory są wolne i słuchajcie, ja przez cały czas, kiedy pracowałem w komisji wyborczej, czyli w tą niedzielę, to o Tiananmen przyjechałem do domu, bo się zmienialiśmy. Coś tam słyszałem, ale nawet nie bardzo przykładałem wagi. A ja swoją linią, jakby swoim torem miałem informować w komitecie, a on Solidarność, nie? Jaka frekwencja, jakie nastawienie, co ludzie mówią i tak dalej, nie? Ja mówię, no nie wiem, ale słyszę, co ludzie mówią, nie? Przychodzą przede wszystkim starsi i mówią, a kto chodzi do kościoła, tego wybieramy, nie? Pytają, kto z nich tam chodzi, kto nie. I w sumie przecież jak zaczęliśmy liczyć głosy, no to tak, to 25% było tego parytetu gwarantowanego, nikt nie uzyskiwał, albo tam pojedyncze głosy.
35%.
Czy 35%. A 65% w cuglach wchodziło.
A jaka była frekwencja, panie Marianie, w pana obwodzie? Pamięta pan?
Oj, była dosyć wysoka, ja nie chcę.
Bo w skali kraju było 60,
pamiętam, 7 czy 8%.
Bo ona przybierała, tak naprawdę te wybory przybierały rodzaj...
I teraz chcę wam powiedzieć, że powiedzmy, po podsumowaniu podaliśmy głosy, oczywiście się rozeszliśmy do domu i tak dalej, ale gorące dyskusje przez co najmniej cały następny tydzień, co to będzie.
Bo lista krajowa padła.
Co to będzie? No, lista padła. Z jednej strony euforia, powiedzmy, ludzi Solidarności, ale z drugiej strony no...
Kryzys, konstytucyjny kryzys. Bo prawo nawet kryzys, zabraniało ale mało przeprowadzić wybory.
Przede wszystkim ludzie się obawiali, a jak się zachowa duży brat? Czyli jak się zachowają towarzysze w Związku Radzieckim. Pamiętam jak dzisiaj, no, takie były rozmowy, takie były na ulicach. Dopiero jakby takie pewne rozluźnienie to nastąpiło w wyborach samorządowych.
Rok później.
Tak, tak, rok później i te wybory pamiętam jeszcze lepiej, już w żadnej komisji nie pracowałem, już mnie nikt do żadnej komisji nie chciał. Bo jedni uważali mnie, tak, powiedzmy, za człowieka partyjnego, a nigdy, powiedzmy, lewicowych poglądów nie miałem. Miałem poglądy prawicowe i takie do dzisiaj one są w zasadniczym, powiedzmy, zarysie, ale wtedy sytuacja też tego rodzaju, że, a to już mówię o wyborach samorządowych.
Ale panie Marianie, ale żeby tak wrócić do zasadniczego tematu. Jak pan myśli, nasz kraj wszystko, co mógł, wykorzysta przez te 20 parę lat?
Nie, na pewno nie. Na pewno
gdybyśmy,
nie.
Gdybyśmy się mniej kłócili jako partie, ludzie, tak, byłoby może chyba więcej sukcesów.
To powiedzenie premiera Mazowieckiego o grubej kresce, owszem, ale mimo wszystko po pewnym czasie należało jednak zrobić to, co zrobili Niemcy.
Instytutu Gałka
i powiedzmy, co trzeba to rozliczyć i od tego momentu budować nowe struktury, a nie puścić w zapomnienie. Dużo można dyskutować, jeżeli chodzi o nomenklaturę, o powiedzmy w jakiejś mierze przejęcie znacznej części majątku narodowego. I efekt jest taki, że niestety, jeżeli pewnej rzeczy nie buduje się od początku na dobrych fundamentach, to później mamy sytuację taką coraz większego rozwarstwienia społecznego, które w pewnym momencie może stać się niebezpieczne, oby nie przybrało, powiedzmy, symptomów Ameryki Łacińskiej. My to obserwujemy dzisiaj w Polsce, że to rozwarstwienie jest coraz większe. I teraz jest taki paradoks, że my z wielu rzeczy u nas nie jesteśmy zadowoleni, natomiast jak ktoś przyjeżdża z zachodu do nas, mam sporo znajomych, którzy przyjeżdżają i podziwiają, mówią, no naprawdę Polska się rozwija.
Ja myślę, że jeszcze to osoby, które były u nas,
które w Polsce się wręcz wychowały i mieszkają. Ja mam znajomych, którzy powiedzmy 37 lat temu wyjechali i jak przyjeżdża do nas, no to zawsze pije zachwytu, że
panie Marianie, ja myślę, że
chociaż czasami z przekąsem mówi tak, no ale to za nasz geld.
Panie Marianie, ja myślę, że długo będzie okazja, bo 20, jeśli dobrze pytam, 3, 4 czerwca są Dni Chojnic. Będziemy gościli burmistrzów zaprzyjaźnionych miast i z zachodu, i ze wschodu. Nie tylko burmistrzów, ale i gości, i wykonawców, jak samorządowców. Myślę, że oni będą mieli dobre porównanie z tym, co widzą u siebie na Ukrainie, czy na Białorusi, czy w Niemczech, z tym, co jest u nas. Myślę, że nie mamy się czego wstydzić. Sądzę, że dużo się nie tylko w Chojnicach, ale w całym naszym kraju zmieniło, szczególnie, że dzięki euro, ale nie tylko, powstają nowe drogi, autostrady, na 3 zmiany w niedzielę święta nawet
ale
są budowane.
Ogromny udział w sukcesie ma samorząd, bo o tym pan wspomina, o tym właśnie tych wyborach samorządowych z 90 roku.
Racja.
Otóż o ile państwo polskie rzeczywiście bardzo często prowadziło politykę i prowadzi wciąż często politykę zaniechania albo politykę spychania pewnych spraw na innych, to wszyscy możemy sobie pogratulować, że samorządy czasami z przymusu, a jednak się musiały tymi sprawami zajmować i się tymi sprawami lepiej lub gorzej zajmują. Otóż moim zdaniem z tej perspektywy tak 20 paru lat, to jednak samorządy mają ogromny udział w tym, że udało się nam tak naprawdę lepiej to państwo zorganizować, bo tak naprawdę to przecież państwo tutaj w tym zakresie służy do organizacji, tak? Społeczeństwa są albo lepiej, albo gorzej zorganizowane. Społeczeństwo to, które nazywano realnym socjalizmem, było po prostu społeczeństwem źle zorganizowanym. Natomiast to społeczeństwo, w którym funkcjonujemy, jest społeczeństwem lepiej zorganizowanym. Natomiast pamiętajmy, nie ma społeczeństw idealnych.
Dokładnie.
Oto dopiero wraca.
A to jest podobno najlepsze z ustrojów demokracji.
Tak? Ja mam jeszcze do panów tutaj
ale
taką...
jedno zdanie już na koniec.
Znaczy, taki plebiscyt, no jesteśmy przed euro, nie da się ukryć euro przed nami, zaczyna się w piątek. Wiem, że pan Mariusz może piłką, tak za bardzo się nie interesuje.
Ja ale sportem nie interesuje.
Ale możecie...
Ale każdy Polak jest specem od
całego. Ale powiem. Miejsce tak. naszej reprezentacji.
A nie, nie, no ja bym raczej wolał powiedzieć, kto wygra, a ponieważ wychodzę z założenia, że najlepiej, że większe szanse mają ci, którzy są lepiej zorganizowani, to przy całych różnych oporach, jakie tak. mam, to przypuszczam, że Niemcy tutaj pokażą swoją właśnie zorganizowaną...
Na Niemców, pan Mariusz. A ile meczów zagrają nasi?
Raczej mniej niż więcej.
Znaczy ja obawiam się, że nasi nie wyjdą z grupy i zagrają trzy mecze.
Ja szczerze mówiąc...
Ale nie chcę...
A panie Bartosz, właśnie.
Ale najbardziej boję się,
żeby się mój scenariusz nie sprawdził.
No. Ja liczę, że w półfinale nasza drużyna...
W półfinale.
Wejdzie.
Jest pan bardzo
optymistyczny. Bardzo optymistyczny.
Gdyby było optymistą, to bym tutaj obstawiał zwycięstwo, ale półfinał, czyli w pierwszej czwórce.
Ja szczerze mówiąc stawiam na Hiszpanów, że będą mistrzami i... Liczę bardzo, że wyjdziemy z grupy, ale dalej to już nie
da
rady.
Ja wiem, że chyba nasza drużyna rzeczywiście jest mocna. Pokazały to ostatnie chyba 6 meczów, które...
Tak, z Andorą.
Ale nie, w ostatnich 6 meczach nie straciliśmy jako drużyna narodowa żadnej bramki.
Więc no jakbyśmy też... stracili z Andorą bramkę, to już...
Znaczy, ja wam powiem, że upatruję zwycięzcy, tak jak pan Mariusz mówi, albo powiedzmy w tej grupie bardzo zorganizowanej, grającej powiedzmy z meczu na mecz lepiej, myślę tutaj Niemcy, Holandia, albo powiedzmy południowa lotność, Finezja, czyli Hiszpania, Włochy, tak, że zwycięzca będzie...
Grecja też kiedy była mistrzem Europy, całkiem niedawno.
Tak, ale wtedy, kiedy byli organizowali mistrzostwa.
Nie, w Portugalii.
Ale to było tylko wtedy, kiedy Niemiec był trenerem.
8 lat temu w Portugalii.
Proszę pamiętać. Zapomniałem o to jakoś tam.
Nie, myślałem, chciałem już argument taki, który by tutaj sprzyjał.
Ale to były południowa Europa. Tak. Klimat już nie odpowiadał Grekom. Nie. Bardzo dziękuję za ciekawą dyskusję.
To już będzie mniej.
Do widzenia.
Dziękuję.